Zaczynamy. Godzina 7.13. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. 19 marca to dzień, który jest dziś, a jeżeli spojrzymy na nasz dzisiejszy rozkład jazdy, to mówiąc kolokwialnie, będzie dużo i o energetyce, i o relacji Polski z Unią Europejską. Z Unią Europejską będzie Paweł Lisicki po godzinie 8.35, po godzinie 8.10 Wanda Buk, doradca prezydenta. Tutaj będziemy oczywiście o tym, co zrobić z unijną polityką klimatyczną, rozmawiać przed godziną 8, oczywiście jak to czwartek, Piotr Wit, a o godzinie 7.30 Krzysztof Wołoćko. Tutaj porozmawiamy z redaktor Krzysztof Wołoćko, trochę powiemy o sytuacji gospodarczej w Polsce, ale na początek biegniemy za ocean. Tam jest Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od spodziewanego spotkania dwóch prezydentów, prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego. Co wiemy i jaka może być agenda takiego spotkania i dlaczego właśnie teraz podjęto decyzję, że dwóch prezydentów się spotka?
Przede wszystkim wydaje się, że to spotkanie ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Tutaj niewątpliwie na tę sytuację wpływa trwająca wojna na Bliskim Wschodzie, ale także kwestia dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Tutaj, jak wiemy, Polska cieszy się pewnego rodzaju taką klauzulą wyjątkowego uprzywilejowania. Amerykańska administracja wielokrotnie podkreślała, że nie dojdzie do redukcji amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce. Pytanie, czy te deklaracje zostaną utrzymane. Te rozmowy będą miały również znaczenie w kontekście naszego bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi między innymi o dostawy skroplonego gazu LNG. Tutaj warto też to spotkanie osadzić w kontekście ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa, który wyraził swoje ogromne rozczarowanie, a podobno, jak twierdzi wpływowy senator Lindsey Graham, po prostu wściekłość na europejskich i nie tylko również azjatyckich sojuszników, którzy odmówili wsparcia Stanów Zjednoczonych w akcji mającej, militarnej akcji mającej na celu odblokowanie cieśniny Ormus. Donald Trump podczas swoich ostatnich wypowiedzi, również podczas spotkania z premierem Irlandii, sugerował, że europejscy sojusznicy są po prostu niewiarygodni, że ten sojusz transatlantycki jest taką drogą jednokierunkową, to znaczy Europa oczekuje pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, ale jak Stany Zjednoczone są w potrzebie, to już za bardzo europejskie państwa do tej pomocy garnąć się nie chcą, przy czym dodajmy, chodzi nie tylko o Unię Europejską, ale chodzi również o Wielką Brytanię. Gorzkie słowa padły pod adresem brytyjskiego premiera. To jest też o tyle znaczące, że z kolei te relacje pomiędzy Waszyngtonem a Berlinem zawsze miały taki charakter specjalny w ramach tego świata anglosaskiego. Tutaj zawsze te dwa państwa, może nie zawsze, ale przynajmniej od końca wojen napoleońskich pozostawały w takich bardzo bliskich relacjach. Donald Trump wręcz pośrednio zasugerował taką możliwość zmniejszenia zaangażowania, czy nawet wyjścia Stanów Zjednoczonych z Paktu Północnoatlantyckiego. To nie padło expressis verbis, ale gdzieś to można było między słowami wyczytać. I tutaj jeszcze raz wrócę do wypowiedzi Lindseya Grahama, który jest, jak wspomniałem, bardzo wpływowym senatorem z takiego bliskiego kręgu Donalda Trumpa, jednocześnie reprezentującym takie jastrzębie skrzydło republikanów, który wprost powiedział, że Donald Trump był wściekły jak nigdy na postawę europejskich partnerów. Czy ta wściekłość jest uzasadniona, czy nie, to oczywiście jest zupełnie odrębna kwestia. Ale tutaj widać, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie pogłębia ten rów transatlantycki, który od jakiegoś czasu obserwujemy.
I na tym rowie ma być jeden pomost, czyli pomost między Warszawą a Waszyngtonem.
Bez wątpienia myślę, że takie jest życzenie prezydenta Karola Nawrockiego i jego gabinetu. Stany Zjednoczone, jak mówię, wielokrotnie wysyłały takie sygnały. To spotkanie, które odbyło się na początku września ubiegłego roku, było rzeczywiście, myślę, bardzo dobre. Ono dotyczyło właśnie nie tylko współpracy militarnej w zakresie bezpieczeństwa, ale też kwestii energetycznych. Jak teraz to się będzie kształtowało, zobaczymy. Pytanie, czy Stany Zjednoczone nie wystosują bezpośrednio do Polski takiej prośby o pomoc. Tutaj można powiedzieć szczęście w nieszczęściu, że no, nasza marynarka wojenna no, nie jest, no, nie może się równać z marynarkami czy to Wielkiej Brytanii, czy Francji, więc mają po prostu mniejszy potencjał, no ale można...
O, tak, wbrew temu, co się niektórym wydaje, Polska nie ma lotniskowców i nie może ich wysłać w Cieśninę Ormus, aczkolwiek...
Aczkolwiek dysponujemy pewnym potencjałem.
Tak, minister energii mówił, że być może, że właśnie, że nie wyślemy lotniskowców, więc może jakiś lotniskowiec mamy, o którym nic nie wiadomo, to Miłosz Motyka, wiedziony za rękę jednej liberalnych dziennikarek, takie plany snuł. Ale dobrze, ale mamy decyzję z wtorku rządu, rady od premiera Donalda Tuska, który na Radzie Ministrów powiedział, Polska nie wyśle żadnej pomocy Stanom w Cieśninie Ormus.
To jest pewna deklaracja. Zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli Stany Zjednoczone by się faktycznie zwróciły. No i tutaj można się spodziewać konfliktu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a premierem Donaldem Tuskiem. Pytanie, czy tutaj właśnie chodziło o pewnego rodzaju symboliczną obecność, gdyby w ogóle sobie Stany Zjednoczone jej zażyczyły. Natomiast to oczywiście stawiałoby Polskę w bardzo trudnej sytuacji, w takiej, w której znalazły się inne państwa europejskie, które zostały wywołane do tablicy. Francja, Niemcy, ale też na przykład Japonia, Korea Południowa czy Australia, bo Donald Trump no, w pewien sposób świadomie lub nieświadomie no, zastawił taką trochę pułapkę na swoich partnerów, mówiąc sprawdzę, no dobrze, no, skoro wy oczekujecie od nas pomocy, to dlaczego teraz sami nie chcecie jej udzielić? Oczywiście można tutaj to kontrować, mówiąc, że przecież ta decyzja została podjęta w sposób taki zupełnie autonomiczny przez Stany Zjednoczone, nie była konsultowana z europejskimi partnerami. Przecież to nie jest działanie w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i artykułu 5, więc nie ma tutaj żadnych traktatowych zobowiązań. No ale z punktu widzenia tej administracji, no to może być takie uzasadnienie, mówiąc, no dobrze, no to skoro wy nam nie pomagacie, to i my nie musimy wam pomagać. Także jak mówię, no trudno powiedzieć, czy to była jakaś przemyślana strategia, no ale okazało się, że Donald Trump taką właśnie pułapkę zastawił, z której w zasadzie nie ma dobrego wyjścia. Polska na razie w tę pułapkę nie wpadła, ale nie można takiego rozwoju sytuacji wykluczyć.
A jak w ogóle wygląda sytuacja w Cieśninie Ormus? Czy Donald Trump ujawnia albo jego administracja jakieś plany, co właściwie dalej z tym konfliktem, jaki jest finał tej operacji?
No i to jest, myślę, podstawowy problem komunikacyjny, a być może również problem strategiczny, że po prostu nie są jasno zakreślone cele, które ta operacja wojskowa ma osiągnąć. To było wymienianych wiele, prawda? Zniszczenie irańskiego programu nuklearnego, potencjału rakietowego, wprowadzenie do zmiany reżimu, chociaż teraz z Waszyngtonu płyną sygnały, że Biały Dom zdaje sobie sprawę, że szybko do obalenia tego reżimu nie dojdzie, że to nie jest tak, że ludzie wyjdą na ulicę, bo jeżeli wyjdą, to po prostu zostaną przez ten reżim zmasakrowani. W tym momencie w stronę Cieśniny Ormus zmierzają 3 desantowce amerykańskiej armii z żołnierzami 31. Oddziału Ekspedycyjnego Korpusu Piechoty Morskiej na pokładzie. To są jednostki wyspecjalizowane no właśnie w wykonywaniu takich działań desantowych. One płyną z japońskiej Okinawy, także jeszcze tam parę dni jest potrzebnych, żeby one dotarły na to miejsce docelowej dyslokacji. Natomiast kiedy te okręty znajdą się już w rejonie działań zbrojnych, to będziemy mieli kolejne pytanie, czy to jest tylko taka demonstracja siły ze strony Stanów Zjednoczonych, czy jednak Stany Zjednoczone spróbują dokonać lądowej operacji, na przykład zajęcia kluczowych wysp na basenie w Zatoce Perskiej. Przede wszystkim oczywiście chodzi o wyspę Harg, gdzie znajduje się około 90% irańskich instalacji naftowych. To byłoby oczywiście działanie bardzo ryzykowne, nie tylko militarnie, chociaż jednak ja tutaj czytając, rozmawiając ze środowiskiem ekspertów od wojskowości w Stanach, jestem że przekonany, że taka operacja raczej powiodłaby się, znaczy zakończyłaby się sukcesem, natomiast ona oznaczałaby niewątpliwie już takie bardzo realne, namacalne straty w ludziach, bo na razie, przypomnijmy, zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, 7 w wyniku ostrzału jednej z amerykańskich baz na początku tej inwazji, 6 w katastrofie lotniczej latającej cysterny w zachodnim Iraku. Tutaj te straty mogły być już o wiele większe w takim bezpośrednim starciu, bezpośrednio na placu boju, co oczywiście wiązałoby się z kosztami politycznymi dla Donalda Trumpa. I myślę, że to jest taki najbardziej wymowny, czy taki najważniejszy element tego, co obserwujemy. To znaczy ten konflikt, pomimo tego, że Stany Zjednoczone mają potężną militarną przewagę, w dużej mierze zlikwidowały irański potencjał wojskowy, chociaż oczywiście nie całkowicie. Natomiast Iran cały czas jest w stanie za pomocą działań asymetrycznych, takich uderzeń, jak na przykład dzisiaj, przepraszam bardzo, wczoraj obserwowany atak na główne katarskie instalacje gazowe, jest w stanie doprowadzić do potężnych zaburzeń w światowej gospodarce i wywierać presję polityczną na obóz Donalda Trumpa, ponieważ tutaj widać, że pojawiają się pewnego rodzaju pęknięcia. Wprawdzie sondaże, badania opinii publicznej wskazują, że około 80% wyborców Partii Republikańskiej popiera tę inwazję. Co więcej, w grupie tej MAGA, czyli tych najbardziej zagorzałych zwolenników, nawet 90% wyborców do pewnego stopnia zgadza się z tą decyzją. Także to nie jest tak, bo to chciałem to podkreślić, bo tu często pojawiały się takie komentarze, że no to może doprowadzić do rozłamu wśród samych wyborców. Na razie tego nie widzimy. To się może wydarzyć, ale tego jeszcze nie ma.
No ale wiele postaci jest krytycznych i rzeczywiście wiele osób mówiło, że Donald Trump miał wojny kończyć, a nie je zaczynać.
Właśnie. I to jest bardzo ciekawe, bo o ile z tych badań wynika, że w samej bazie wyborców tego głębokiego pęknięcia jeszcze nie ma, to ono się pojawia wśród elit tej szerokiej, konserwatywnej rewolucji. To też chciałbym tutaj podkreślić, że dzisiaj Republikanie w Stanach to już nie jest tylko MAGA. To nie są tylko goście w czerwonej czapeczce Make America Great Again. To jest szeroka koalicja bardzo różnych środowisk konserwatywnych, w której mieszczą się postliberałowie, w której mieszczą się intelektualiści katoliccy, w której mieszczą się również ci oligarchowie z Doliny Krzemowej. Takie bardzo szerokie spektrum. Tam są zarówno takie postacie, które są krytyczne wobec wspierania Izraela, wprost mówią o wpływach izraelskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, ale też są środowiska bardziej takie centrowe, które z kolei z Izraelem sympatyzują, jak na przykład środowisko zgromadzone wokół takiego magazynu internetowego, portalu informacyjnego, opiniotwórczego The Free Press, który ma bardzo duży wpływ na takie konserwatywne elity. No i tutaj widać rzeczywiście ten rozdźwięk. Oczywiście najbardziej przebijają się te wypowiedzi no, tych skrajnych, powiedzmy, komentatorów czy publicystów. No, Tucker Carlson, prawda, no już nie będę wspominał o Niku Fuentesie, no, który jest absolutnie człowiekiem ekstremalnym, popierającym czy wręcz tutaj gloryfikującym niemalże Hitlera. No ale też dawni zwolennicy zaplecze Donalda Trumpa, jak była już pani kongresman Marjorie Taylor Greene z Georgii, która była taką twarzą ruchu MAGA, notabene powielającą bardzo ochoczo swego czasu rosyjską propagandę, a która wyszła w konflikt z Donaldem Trumpem i na początku tego roku zrezygnowała z mandatu pani kongresman, także już kongresmanką nie jest. No ale to są takie środowiska, które Donalda Trumpa krytykują, mówiąc właśnie, że on wchodzi w buty swoich poprzedników, których tak krytykował, wchodzi w buty George'a W. Busha, świętej pamięci Dicka Cheney'a, że przecież on swoje credo polityczne opierał no właśnie na takiej nieustępliwej krytyce zamorskich awantur wojskowych, tej polityce neokonserwatystów, no a sam no, ma to robić. Znaczy, oczywiście to nie są bezpośrednie odwołania, pamiętajmy, no, to nie jest tak, że mamy inwazję lądową w celu zmiany reżimu i demokratyzacji danego państwa, to jest zupełnie inaczej prowadzone, no ale jednak pewne analogie się nasuwają. No, pamiętajmy też, że to generuje po prostu koszty ekonomiczne i to nie tylko związane z prowadzeniem działań zbrojnych, choć Pentagon zwrócił się o ogromne dodatkowe środki na prowadzenie tej operacji wojskowej, no to przekłada się również na wzrost cen paliwa. Nie tak dotkliwy jak w innych częściach świata, no ale jednak ta cena tam uśredniona z tego, co tam patrzyłem, to oscyluje w okolicach 3,60-3,70 dolara za galon, a jeszcze niedawno spadła poniżej 3 dolarów. Donald Trump zresztą obiecywał, że będzie dalej ta cena spadała do poziomu 2 dolarów. To zamiast spadać rośnie. Więc to są bardzo takie realne koszty. Jak mówię, jeszcze one nie przekładają się moim zdaniem bezpośrednio, w bezpośredni sposób na ewentualne decyzje wyborcze w wyborach uzupełniających ołówkowych do kongresu, ale jeżeli tego konfliktu nie da się szybko rozwiązać, to czas będzie grał na niekorzyść Donalda Trumpa, a tak jak wspominaliśmy na początku, jeszcze nawiązując do twojego pytania, to rzeczywiście nie wiemy, jakim wynikiem ma się ta wojna zakończyć, co ma zostać dokładnie osiągnięte z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo z punktu widzenia Izraela jest to bardziej jasne. Izrael chce rzeczywiście maksymalnie zniszczyć ten reżim, zniszczyć potencjał militarny Iranu, również potencjalnie jego zaplecze gospodarcze, tutaj chociażby ten atak na te instalacje irańskie, do którego doszło w ciągu ostatniej doby, o czym Stany Zjednoczone miały być niepoinformowane przez Tel Awiw. No, ponadto Izrael już ewidentnie przymierza się do stworzenia strefy buforowej na terenie południowego Libanu, rozpoczął prowadzenie tam operacji lądowej, także te cele, powiedziałbym, no, przepraszam, Liban, nie Iranu oczywiście, Liban. Także te cele Izraela są o wiele jaśniej zakreślone niż cele samych Stanów Zjednoczonych, co wzmaga argumenty no, tych krytyków tej operacji, którzy twierdzą, że po prostu ogon macha psem, czyli Izrael trochę dyktuje tutaj warunki i sposób tego prowadzenia konfliktu Waszyngtonowi.
O czym mówił Tomasz Grzywaczewski prosto ze Stanów Zjednoczonych. To może ostatnie jeszcze pytanie o historię. Ujawniono listę dostępną w Narodowym Archiwum, listę członków NSDAP i nie tylko, bo też SA i SS. Do tej pory to były jawne dokumenty, ale nie były dostępne w sieci. Teraz no, nie jest to łatwe, ale można wyszukać, jak wyglądał konkretny działacz. Czasami są zdjęcia nawet, no i to budzi pewne, nie wiem, czy kontrowersje, ale Niemcy nie odważyły się takiego kroku wykonać, a teraz zrobiły to Stany Zjednoczone.
Tak, oczywiście to jest bardzo ciekawe, ponieważ no, tam znajdują się miliony nazwisk, imion, również częściowo fotografii członków NSDAP. Także myślę, że to przede wszystkim będzie ból głowy nad szprewą. Nasze matki, nasi ojcowie, tym razem wymienieni expressis verbis, z imienia i nazwiska. To dla historyków, ale również dla dziennikarzy śledczych bardzo to absolutnie fascynujące repozytorium. Myślę, że możemy dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych informacji na temat elit niemieckich i w pewien sposób no to również jest taki przytyczek nos wymierzony przez Stany Zjednoczone właśnie Berlinowi. Tutaj przypomina mi się wizyta kanclerza Merca, spotkanie z Donaldem Trumpem, podczas którego Donald Trump na wieś, komentując rocznicę lądowania w Normandii, powiedział, że to nie jest szczególnie szczęśliwa rocznica dla państwa niemieckiego. Donald Trump znany jest z tego, że ma dosyć sceptyczny stosunek do Niemiec, mówiąc krótko, za Berlinem nie przepada. Także tutaj wprawdzie to nie jest taka bezpośrednia decyzja administracji, ona też wynika z pewnego rodzaju kwestii przepisów o ochronie danych osobowych, różnych czynników, ale jednak ona ma pewną, moim zdaniem, polityczną wagę, bo właśnie no, jest to pewnego rodzaju taki przytyczek, amerykański przytyczek w niemiecki nos.
O czym mówił Tomasz Grzywaczewski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia.
A teraz na antenie Radia Wnet zespół TILAF.